Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy z tego tygodnia od tego najważniejszego z punktu widzenia Polski i Europy, bo dowiedzieliśmy się, kto zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, więc to już od kilku tygodni informowaliśmy, że to wszystko się będzie klarować po wyborach właśnie do Parlamentu Europejskiego. Teraz poznaliśmy nazwisko i to nazwisko jest dobrze znane, dlatego że to już druga kadencja dla Ursuli von der Leyen. Ursula von der Leyen między innymi zapowiedziała w tym tygodniu kontynuację wdrażania zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Wspomniała o czymś takim, że w pierwszych 100 dniach nowej kadencji zaproponuje tak zwany czysty przemysłowy ład. Więc czysty przemysłowy ład, po samej nazwie możemy się domyślać, że to będzie jeszcze bardziej dokręcenie pewnie śruby samemu przemysłowi, firmom, żeby właśnie ten cel 90% redukcji emisji CO2 do 2040 roku osiągnąć, jak to mówi sama Ursula von der Leyen. No i właśnie, panie Łukaszu, na pewno tutaj jest dużo aspektów, w tym chyba ten jeden, który pokazuje, że o ile rzeczywiście coraz więcej stołków w Europie jest dla tych osób z konserwatywnymi poglądami, o tyle no nie jest to wystarczające ani do zmiany przewodniczącego, ani do rzeczywiście tutaj pełnienia władzy.
Tak, rzeczywiście Ursula von der Leyen została wybrana z odpowiednim, nawet sporym zapasem. Większość bezwzględna, która jest potrzebna do zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Europejską kandydatury na przewodniczącego komisji, to jest 360 głosów, a Ursula von der Leyen otrzymała tych głosów 401, podczas gdy przeciw były 280 cztery osoby, no więc miała zapas 41 głosów, to jest jednak dosyć dużo. Ja nie jestem zaskoczony jej wyborem, bo o tym, że właśnie ona może zostać przewodniczącą, że to jest bardzo prawdopodobne, mówiłem już jakiś czas temu również w naszym programie, po prostu dlatego, że jej wybór oznacza brak konieczności jakiegoś kombinowania, układania całego tego ładu instytucjonalnego na nowo, gdzie przecież w grę wchodzi bardzo dużo kwestii, czynników, bo i polityczne, w sensie partyjne, i płciowe, i jeśli chodzi o region, z którego pochodzi dana osoba, więc bardzo dużo rzeczy trzeba by ułożyć na nowo, gdyby to był ktoś inny, a tak można pójść dotychczasowym schematem. Więc to nie jest zaskoczenie, mimo że przecież Ursula von der Leyen cały czas ma na koncie postępowanie i sprawy dotyczące zakupu szczepionek, no tutaj ewidentnie widać już, że ona naruszyła europejskie, widać, nie przeszkadzało większości w jej wyborze. Natomiast z punktu widzenia tego, co ona deklaruje i z czego zrobiła główną oś swojej polityki już w pierwszej kadencji, to przede wszystkim jest rzeczywiście Zielony Ład, no to ja myślę, że jej wybór może przynieść bardzo interesujące efekty, czy interesujące nie w takim sensie, jak zwolennicy Zielonego Ładu by chcieli, ale interesujące na tej zasadzie, że moim zdaniem będzie to oznaczać coraz silniejszą konfrontację obywateli Europy, części obywateli Europy, tej, która rośnie, jest coraz większa, a która jest niechętna Zielonemu Ładowi, bo po prostu ci ludzie zaczynają przez Zielony Ład biednieć, tracić pieniądze. Tu nie chodzi tylko o Polaków, nie chodzi tylko o obywateli tak zwanych nowych państw Unii, ale również o obywateli starszych państw. Ja to cały czas powtarzam, bo my zapominamy, że na przykład również Niemcy mają problem z chociażby dyrektywą EPBD, czyli dyrektywą budynkową. W Niemczech także ocieplenie, doprowadzenie do standardu zeroemisyjnego domu często kilkudziesięcio, a nawet kilkusetletniego, bo przecież takie tutaj są, albo we Francji, a właśnie jestem po wakacjach we Francji, więc widziałem, jak wyglądają domy, które stoją w małych miasteczkach we Francji. I to są bardzo często budynki, owszem, z nowymi instalacjami, z nowymi oknami, ale budynki no często kilkusetletnie. Więc sprostanie wymogom dyrektywy EPBD, no to są koszty niewyobrażalne również dla obywateli starej Unii. A ponieważ Ursula von der Leyen nie ma innych propozycji i to jest jej główna propozycja, czyli brnięcie dalej w to, co już wzbudziło sprzeciwy i protesty między innymi rolników, to ja przewiduję, że w tej kadencji dojdzie do jakiejś poważniejszej konfrontacji. Czy Komisja Europejska pod jej kierownictwem będzie parła w tę stronę, a już pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego i to posiedzenie, na którym właśnie odbywało się głosowanie nad kandydaturą pani von der Leyen, pokazało, że ten sprzeciw będzie znacznie bardziej zdecydowany niż był do tej pory i będzie znacznie głośniejszy. Tutaj nawiązuje do już szeroko spopularyzowanego w Polsce wystąpienia pani europoseł Ewy Zajączkowskiej-Hernik, która no w bardzo taki spektakularny i zdecydowany sposób, można powiedzieć, nawrzucała prosto w oczy pani von der Leyen. I myślę, że tego będzie rzeczywiście coraz więcej. Więc to jest tak, że establishment europejski wybrał kandydatkę, która idzie całkowicie na konfrontację z tą grupą obywateli Unii, która ma wątpliwości, która jest niechętna, która jest sceptyczna tej polityce. To jest maksymalnie konfrontacyjna kandydatura i często bywa tak, że taka osoba, jeżeli obejmuje funkcję, istotną funkcję, to zamiast przepchnąć swoją agendę, doprowadza do jakiegoś spięcia, do jakiegoś rozpadu, do jakiejś konfrontacji, do jakiegoś, no można powiedzieć, punktu zwrotnego. Więc mogę się oczywiście mylić, ale myślę, że jeżeli pani von der Leyen faktycznie taką politykę będzie realizowała, to być może właśnie do tego punktu zwrotnego w tym, jak w ogóle obywatele unijni patrzą na instytucje unijne, doprowadzi. Choć wcale nie to jest jej zamiarem. Tu może jeszcze warto tylko przypomnieć, Europejska, w tym przewodniczący Komisji Europejskiej, to jest funkcja i osoba, która nie ma w zasadzie żadnej legitymacji demokratycznej, bo przecież kandydata wybiera Rada Europejska, czyli wybierają przywódcy państw i rządów i ten kandydat nie jest w żaden sposób zatwierdzany czy wybierany przez obywateli Europy. No jedynym takim, powiedzmy, pośrednim aktem legitymizowania tego kandydata jest to zatwierdzenie go przez Parlament Europejski. Natomiast sam wybór kandydata, który jest przedstawiany parlamentowi, odbywa się w warunkach absolutnego braku przejrzystości.
Naszym drugim tematem jest temat typowo polski, bardzo gorący, dlatego że nazwisko Romanowski w tym tygodniu jest dosłownie wszędzie. Ja myślę, że część obywateli mieszkających w Polsce, nawet jak otworzy lodówkę, to już się obawia, że Romanowski, pozwolę sobie tak zażartować, że Romanowski wyskoczy z lodówki, bo cały czas wszyscy o tym trąbią, wszyscy o tym piszą. Były wiceminister sprawiedliwości właśnie Marcin Romanowski został w tym tygodniu zatrzymany przez ABW. Postawiono mu zarzut między innymi nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, ale jak się okazało, na pilnym posiedzeniu został zwolniony, dlatego że wciąż chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Do tego zwolnienia odniosło się wielu polityków, między innymi Marcin Kierwiński, ale przede wszystkim premier Donald Tusk, który powiedział krótko: co się odwlecze, to nie uciecze. Panie redaktorze, jakby mógłby pan nam powiedzieć o tej sprawie, co należy wiedzieć, czy to rzeczywiście jest taka sprawa, nad którą powinniśmy cały tydzień debatować w Polsce?
Myślę, że może nie nad tą konkretną sprawą, ale to jest jednak symptomatyczne dla polityki rządu Donalda Tuska. Bo z czym my tutaj mamy do czynienia? Odróżnijmy dwie rzeczy. Jedna to jest rozliczenie polityków poprzedniej władzy w sensie przedstawienia konkretnych zarzutów przeciwko nim, ujętych w akcie oskarżenia, który powinna przedstawić prokuratura, i potem w trakcie procesu powinien zapaść wyrok. A pamiętajmy, że od wyroku można się odwołać, więc to może być też potem wyrok w drugiej instancji. druga instancja, jeżeli uchyli wyrok pierwszej, no to odsyła sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ostatecznie może to być też kasacja i to się może ciągnąć latami. Natomiast i to jest prawdziwe rozliczenie, czyli wtedy, kiedy sąd się pochyla nad dowodami, przesłuchuje świadków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my mamy do czynienia z czym innym, mamy do czynienia po prostu z teatrem, bo zatrzymywanie posła, który wcześniej, 3 dni wcześniej sam zgłosił się do prokuratury, który chce z prokuraturą współpracować, którego można normalnie wezwać na przesłuchanie, nie ma potrzeby zatrzymywania go i zakuwania w kajdanki, no to cóż to jest, jeżeli nie teatr? W filmie na moim kanale starałem się moim widzom wytłumaczyć, że gdyby naprawdę chodziło tutaj o rozliczenie, w takim prawdziwym znaczeniu tego słowa, rozliczenie poprzedniej władzy, to rozliczenie polega na stworzeniu dobrego aktu oskarżenia, wysłaniu tego aktu oskarżenia do sądu, postawieniu podejrzanego, a następnie oskarżonego już przed sądem, no i na procesie, gdzie rzetelnie sąd zacząłby się zajmować dowodami, przesłuchaniami świadków i tak dalej. Tylko że to nie jest efektowne. Efektowne jest zakucie w kajdanki, efektowne jest wyprowadzenie w tych kajdankach z Sejmu, efektowne jest wsadzenie polityka opozycji do aresztu tymczasowego, a przypominam, że ten areszt jest tymczasowy często tylko z nazwy, na przykład ksiądz Michał Olszewski siedzi 2-3 miesiące w tej chwili, czyli niedługo to będzie już pół roku. Zresztą jest to instytucja, areszt tymczasowy, nadużywana ciągle, nie tylko przez obecną władzę, przez poprzednią również. A ponieważ prokuratura wcale nie jest niezależna, jak twierdzą politycy koalicji, przecież jest cały czas podporządkowana prokuratorowi generalnemu, którym jest pan Adam Bodnar teraz, a poprzednio był Zbigniew Ziobro, no to prokuratura działa na zlecenie polityczne i realizuje zamówienia polityczne, no tylko że teraz to są po prostu inne zamówienia niż te poprzednie. Więc ja tak widzę sprawę pana Romanowskiego. Może się na koniec okazać, że albo wszystkie, albo przynajmniej większość tych oskarżeń, o których dzisiaj słyszymy, również mówię tutaj o Funduszu Sprawiedliwości, się po prostu nie ostoi w sądzie. Bo jeżeli się okaże, że regulamin konkursu, ustawa o funduszu były skonstruowane w taki sposób, że politycy poprzedniej władzy po prostu nie łamali tego prawa, które sami zresztą stworzyli, no to jak się nie łamie prawa, to nie ma za co wtedy, na czym budować akt oskarżenia i nie ma za co karać. To prawo może nam się oczywiście nie podobać, może się nie podobać obecnie rządzącym, no ale ono jest, czy było, takie, jakie było. Więc patrzmy na to wszystko jako na polityczny teatr i pewien taki, powiedziałbym, zapychacz, czy przemysł przykrywkowy, to znaczy te sprawy, te sensacje, to zamieszanie również wokół pana Romanowskiego służy temu, żeby ukryć nędzę programową i nędzę dokonań obecnej władzy. I tylko właściwie o to tutaj chodzi.
No to jeszcze na koniec może w naszym programie poruszmy ten temat najważniejszy dla nas z punktu widzenia Ameryki, ale oczywiście temat zamachu na życie Donalda Trumpa sobotniego odbiło się szerokim echem na całym świecie, w tym również w Polsce. Polscy politycy wypowiadali się zaraz po tym zdarzeniu. Były życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, były wpisy od prezydenta, od byłego premiera, od obecnego premiera i generalnie wszystkie wpisy w dość podobnym tonie, ale niektórzy zaczęli to wykorzystywać, jak chociażby właśnie Mateusz Morawiecki, były premier, czy Beata Szydło, do pokazania takiej analogii pomiędzy właśnie polskim podwórkiem a amerykańskim, jeżeli chodzi o skutki nienawistnych słów, skutki podżegania do nienawiści, że właśnie te w ten sposób się objawiają, jak właśnie przy tym zamachu na życie Donalda Trumpa.
No my nie wiemy, jaka była motywacja zamachowca. Natomiast ja obserwuję takie dosyć zabawne zjawisko, to znaczy bardzo mocne utożsamianie się kibiców z różnych stron polskiej sceny politycznej z aktorami tej sceny politycznej amerykańskiej. To jest moim zdaniem też niezdrowe. To znaczy my powinniśmy mieć znacznie bardziej pragmatyczny do tego stosunek, ale może tutaj warto wspomnieć o takim posunięciu pana premiera, które pokazuje, że niestety ta postawa propaństwowa nie jest powszechna nawet w najwyższych kręgach władzy. Pan premier, który no, może odwołać do kraju, ale nie może w ogóle odwołać ambasadora, może odwołać do kraju na konsultacje poprzez ministra spraw zagranicznych urzędującego ambasadora. Tak się stało z Markiem Magierowskim, ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie wysyła na placówkę pana Bogdana Klicha, też nie jako ambasadora, tylko jako ministra pełnomocnego, ponieważ nie może, ponieważ tej nominacji ambasadorskiej może udzielić tylko prezydent, a prezydent odmawia, więc jedzie tam pan Klich, który umieszczał w internecie najgłupsze komentarze, najbardziej takie wrogie, aroganckie komentarze pod adresem Donalda Trumpa, który za chwilę może zostać prezydentem. No to jest po prostu absurdalne. Traktowanie amerykańskiej polityki jako jakby przedłużenia polskiej i przedłużenia tej wojny polsko-polskiej jest nonsensem. My powinniśmy podchodzić, czy rządzący powinni do tego podchodzić maksymalnie pragmatycznie. Jeżeli prezydentem jest Joe Biden, no to rozmawiamy z Joe Bidenem, bo nam na tym zależy. Przypomnę, że PiS przecież do lutego 2022 roku właściwie sam kpił i posporował Joe'ego Bidena. Jeżeli prezydentem zostaje Donald Trump, to należy wysłać na placówkę w Waszyngtonie kogoś, kto pragmatycznie będzie umiał się z Donaldem Trumpem ułożyć. Ktoś, kto publikował hejterskie wpisy na jego temat w sieci. No to jest po prostu nonsens. No i po tym zamachu też dokładnie takie zaangażowanie niezdrowe wielu uczestników czy komentatorów polskiego życia publicznego widziałem, łącznie z tym, że zaczęły się pojawiać, no to właściwie trudno się nie śmiać, różnego rodzaju teorie spiskowe, między innymi o tym. Sam to widziałem, taki popularny youtuber, taki komentarz umieścił w internecie, że Donald Trump miał za uchem zainstalowany woreczek z keczupem czy tam jakąś substancją przypominającą krew i ten woreczek mu wybuchł w odpowiednim momencie i to w ogóle wszystko było upozorowane i ludzie to naprawdę piszą i mówią na serio. No to jest jakieś kompletne szaleństwo, to znaczy to jest miara tego, jak niezdrowe jest polskie życie publiczne. Jeżeli całkiem wydawałoby się poważne, a w każdym razie rozpoznawalne osoby są zaangażowane w tego typu działalność, szerzenie jakichś wariackich teorii albo biorą bardzo mocno do siebie ewentualność zostania prezydentem przez Donalda Trumpa. Jak powiadam, my powinniśmy to traktować stuprocentowo pragmatycznie, ale wspomniana przeze mnie nominacja pana Klicha pokazuje, że niestety dla Koalicji Obywatelskiej, dla pana Donalda Tuska, dokładnie tak samo jak to było dla poprzedniej ekipy, polityka zagraniczna jest tylko przedłużeniem polityki krajowej i ma być jej podporządkowana.
W naszym programie to już wszystko. Usłyszymy się z panem redaktorem za tydzień. Za tydzień już na spokojnie po urlopie i w związku z tym też zapowiemy nowe materiały, które można będzie oglądać, bo jak co tydzień, panie Łukaszu, zapraszamy oczywiście na Super Ring. Mówimy, że można pana śledzić na portalu X, dawnym Twitterze, ale już niedługo i to sobie tak poza anteną rozmawialiśmy, szykujemy się do takiego typowo podróżniczego filmu, dlatego że przez ostatni czas był pan na urlopie, o czym tutaj wspominaliśmy.
Tak jest, taki film na pewno przygotuję. Nie wiem, ile mi to zajmie, no bo to jest trochę pracy. Natomiast rzeczywiście po 3-tygodniowym urlopie, bardzo bogatym w różne wrażenia, głównie na zachodnim wybrzeżu Francji, myślę, że będę miał dużo do opowiedzenia i dużo do pokazania, bo jak zwykle zilustruję to zdjęciami mojego własnego autorstwa. Więc kiedy ten film będzie gotowy, no to liczę bardzo na słuchaczy Radia 1030 Chicago, że będą stanowili część jego widzów i wtedy bardzo chętnie na obejrzenie tego filmu zaproszę.
A w międzyczasie odsyłamy raz jeszcze na profile pana Łukasza w internecie. Dziękujemy panie Łukaszu za kolejne nasze spotkanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia, dobrego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po 1:00 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.